Kontynuujemy rozważanie życia Jezusa Chrystusa. Kontekst tego wydarzenia, musimy do niego wrócić, żeby nie utracić, zachować właściwą perspektywę dla dzisiejszego słowa. Pamiętacie, końcówka rozdziału 11 Ewangelii Łukasza to spotkanie Jezusa, odwiedziny w domu faryzeusza. Człowiek zaprosił go na obiad. I myślę, że było to rozczarowujące spotkanie dla obydwu, ale znacznie gorzej, że było to rozczarowujące spotkanie dla Jezusa. I zaraz po tym rozpoczął się ten blok nauczania, w którym jesteśmy teraz. I również to dzisiejsze, ono jest nawiązaniem do tego wydarzenia. Właśnie do tego wydarzenia. Pamiętacie, faryzeusze to byli ludzie, którzy w początkach istnienia charakteryzowała ich niesamowita gorliwość, taka zdrowa gorliwość, bo można mieć gorliwość nierozsądną, taką, wiecie, która może i robi wrażenie na ludziach, a na przykład Bogu się nie podoba. Ale oni mieli piękną wrażliwość, oni chcieli powrotu do Słowa, poważnego traktowania Słowa Bożego. Wzięli więc to Słowo i po prostu zaczęli nim żyć, sprawdzając, czy wszystkie sfery ich życia są po prostu poddane temu Słowu, czy rzeczywiście żyją Słowem Boga. I to był piękny ruch, wspaniali ludzie. Wiemy, że Paweł jest już którymś pokoleniem faryzeuszów, ponieważ również jego poprzednicy to byli ludzie, którzy żyli według tej formuły. A jednak coś się stało. Stało się to, że ci ludzie utracili istotę relacji z Bogiem. Zapomnieli o tym, czy po prostu zaistniał proces, który chciałbym dzisiaj powiedzieć, że jest dosyć naturalnym procesem. Jeżeli człowiek nie pilnuje swojego serca, nie dba o jakość relacji z Bogiem, dotrze w to samo miejsce, do którego dotarli faryzeusze. Można mieć piękny początek, i można marnie skończyć. Można być wysoko i z tej wysokości spaść. Można mieć piękną miłość do Boga, a potem być po prostu letnim. Tak może być. I Pan Jezus, widząc, że to właśnie wydarzyło się z faryzeuszami, mówi teraz do swoich uczniów: nie chcę, żeby z wami się stało coś podobnego. Nie chcę, żebyście utracili to pierwszą miłość, tę gorliwość, która was dzisiaj cechuje. Nie chcę, żeby tak się stało. I dlatego zaczyna na ten temat nauczać. Pamiętacie, jeżeli zajrzymy do rozdziału 11, to akurat te rzeczy, które cechowały faryzeuszów, to było to, iż w tej gorliwości, w tej takiej skrupulatności zabrakło miłości do Boga. Werset 42. Potem widzimy w wersecie 43, że tę miłość do Boga utracili, a w to miejsce wypełnili własną chwałą. Czyli takim, wiecie, przyjmowaniem splendoru sobie samym, zamiast oddawania go Bogu. I w końcu trzecie, biada do faryzeuszów, rozdział 44, gdzie Jezus po prostu mówi, że już tylko stwarzacie wrażenia pobożności, ale faktycznie jesteście jak nieoznakowane gruby. Ludzie do was przychodzą, myślą, że czerpią błogosławieństwa, w tym momencie doznają skażenia. To jest takie naprawdę przykre i smutne. Jezus nie chce, aby taki proces zaszedł w życiu Jego uczniów. Bracia, siostry, musimy pilnować siebie, swojej relacji z Bogiem, więzi, jaką z Nim mamy, aby czegoś nie utracić, co jest naprawdę istotne. Popatrzmy na swoje życie z Bogiem z pierwszych dni. Jak to wygląda dzisiaj? I nie chodzi mi o to, że może, wiecie, no wtedy byliśmy tacy podekscytowani, pełni, wiecie, gorliwości, pełni miłości dla Boga i teraz może jest to bardziej takie dojrzałe, ale pytanie, czy to jest dojrzałe właśnie? Czy to jest, wiecie, takie mocno nasączone, jednoznacznie, jednostajnie na Boga, Bogiem, takie po prostu pełne, ociekające, dojrzałe. Czy może przypominamy puste naczynie, pęknięte, z którego wszystko już wyciekło, wszystko wyschło, Ono mówi o dawnej chwale, o dawnej przygodzie, o dawnej relacji, o czymś, co było dawno piękne, ale dzisiaj to już jest tylko marna kopia. No i zobaczmy, Pan Jezus więc w trosce o swoich uczniów, ten cały blok tutaj jest zawarty i mamy trzy ilustracje. Trzy ilustracje. Dwie mówią o dobrym słudze i trzecia mówi o złym słudze. I chciałbym, żebyśmy zobaczyli najpierw wersety od 35 do 38. Niechaj biodra wasze będą przepasane, świece zapalone. Wy zaś bądźcie gotowi do ludzi oczekujących Pana swego, aby mu zaraz otworzyć, kiedy powróci z wesela, przyjdzie i zapuka. Błogosławieni owi słudzy, których Pan, gdy przyjdzie, zostanie czuwających. Zaprawdę powiadam wam, iż się przepasze, posadzi ich przy stole, przystąpiwszy będzie im usługiwał. Czy przyjdzie o drugiej, czy o trzeciej straży, a zostanie ich tak błogosławieni oni. To wiedzcie, że gdyby do 38, tak? Do 38 wersetu. Pierwsza ilustracja. O czym mówi ta przepowieść? Wiecie, w przypowieści nie chodzi o to, żeby za bardzo się w nią wkopywać. Trzeba uchwycić obraz. O czym jest ta przypowieść? O gotowości. Pan udał się na wesele. Zostawił sługę, którego uczynił odpowiedzialnym za dom. I sługa czeka na Pana swego. Robi się późno. Już przeszła pierwsza straż nocna, a Pana nie ma. Kiedy Pan powróci? Kiedy mija pierwsza straż nocna, to mamy godzinę 21. Druga straż nocna jest od 21 do 24. Trzecia nas straż nocna od 24 do 3 nad ranem. No kiedy ten Pan powróci? Dobry sługa nie położy się, zanim Pan nie powróci. Czeka na Pana. Nie wie, kiedy Pan powróci, ale to nie jest powód do tego, żeby po prostu poluzować sobie, położyć się i zasnąć. Co by się stało, gdyby Pan powrócił i nie mógł wejść do domu, bo sługa zasnął? I to jest ten obraz. Mamy tutaj biodra przypasane i świece zapalona, więc stan gotowości, po prostu stan gotowości. Czekam, prawda? Gotowy na co? By usłużyć swojemu Panu. Ustawiczny stan takiej gotowości w sercu. A nie wiem, kiedy powróci, ale ja jestem ustawicznie gotowy, aby Jemu usłużyć. Pamiętacie przypowieść o bogaczu, któremu pole obfity plon przyniosło? To też jest w kontekście. Co zrobić? Taki urodzaj. Zburzę stare stodoły, wybuduję nowe, a potem powiem sobie, duszo, masz tyle zapasów na tyle lat, jedz, pij, wesel się. I pamiętacie, co Pan Jezus powiedział? Tak będzie z każdym, który skarby gromadzi dla siebie, a nie jest bogaty w Bogu, czyli jak? Tej nocy Bóg mówi, zażądają duszy twojej, a to, co zebrałeś, czyje będzie? Więc takie pytanie, kiedy możemy odpocząć? Kiedy możemy sobie pozwolić? Kiedy Pan powróci. Ale nie wcześniej. I co więcej, Pan mówi tak w tej przypowieści, że kiedy zastanie nas tak czuwających, co zrobi? Posadzi nas za stołem. Taka krępująca sytuacja, wiecie, ale piękna. Uhonoruje swojego sługę, który czuwał. Posadzi go za stołem i będzie mu usługiwał. Zobaczcie, przepasza się wtedy. Ty wtedy będziesz mógł poluzować swoją szatę. Prawda? Ty wtedy będziesz mógł ją opuścić, ale do tego czasu przepasz się jak do pracy. Bądź gotowy na każde wezwanie swojego Pana. Czy jesteśmy podobni do tego sługi? A druga ilustracja, zobaczcie, wersety 39. To wiedzcie, że gdyby wiedział gospodarz, o której godzinie złodziej przyjdzie, nie dopuściłby do tego, by podkopano dom jego. I wy bądźcie gotowi, gdyż Syn Człowieczy przyjdzie o takiej godzinie, której się nie spodziewacie. No, dom w Palestynie to nie była twierdza budowana na skalę, na piasku budowano, wiecie, cegły były często właśnie z gliny lub mieszanka z jakąś słomą, bardzo podobnie jak to było w przypadku tych historii, które czytamy o Egipcie, o Izraelu w Egipcie. Konstrukcja była dachowa, lekka, można było ją zawsze rozebrać. Taki był dom. No nikt ze złodziei nie miał takiego pomysłu, żeby po prostu forsować się z drzwiami, bo po co? Lepiej jest po prostu, wiecie, podkopać dom czy wykopać dziurę w ścianie i ukraść to, co tam jest. I znowu mamy tutaj ilustrację. To, że nie wiem, o której złodziej przyjdzie, nie znaczy, że mam spać. Dobry gospodarz co robi? Czuwa ustawicznie. Bo może dom być okradziony. Słuchajcie, takie tylko pytanie, z czego diabeł chciałby nas okraść? I czy coś już nam nie zostało zabrane w świetle tej ilustracji? Jest coś, co przedstawia wartość. Musimy tego pilnować. Ustawicznie. Ustawicznie. I dobry sługa właśnie tak postępuje. Ale zobaczcie, można by sobie zadać pytanie, czy to do wszystkich jest to nauczanie? Czy do wszystkich? I Piotr właściwie ma z tym problem, bo mówi tak. Panie, do nas mówisz w tym podobieństwie, czy do wszystkich? No, można by powiedzieć tak. Może Piotrowi chodziło o to. Jezus akurat mówił do nich i wolałby, żeby mówił do wszystkich. Prawda? Czyli no tak, kiedy ktoś mówi do ciebie, to, a jest tłum, to Panie, może mów do wszystkich, prawda? O co on tutaj tak naprawdę pyta? Czy to nauczanie dotyczy wszystkich? A Jezus mówi, odpowiedz sobie, czy chcesz być dobrym sługą, czy złym? Czy jesteś dobrym, czy złym? Jak jesteś złym, ale jak jesteś dobrym, jak chcesz być dobrym sługą, jak zależy ci na tym, co jest pańskie, to nauczanie jest do ciebie. Prawda? To nauczanie jest do ciebie. Jezus mówi, któż jest tym wiernym i roztropnym szafarzem? Posłuchajcie, to nie jest nauczanie do tych, którzy są obojętni, nie przejmują się, bo ci są obojętni, nie przejmują się. Jezus ostrzega ciebie, który dzisiaj jesteś gorliwy, ale z różnego rodzaju powodów z czasem możesz to utracić. Posłuchajcie, ile się dzieje rzeczy takich, które czasami sprawiają, że nasze ręce opadają, że mówimy dosyć tego. Wiecie, ktoś dziesiąty raz mówi ci przykre słowa. Ktoś, nie wiem, jesteś zaangażowany, poświęcony Panu, a powiedzmy, ktoś po raz kolejny krytykuje cię za jakieś takie zupełnie drugorzędne sprawy. Jezus mówi, bezprawie się rozszerzy, przy to miłość wieloziębnie. Słuchajcie, to jest realne zagrożenie dla tych, którzy są wiernymi, dobrymi sługami. Jezus patrząc na swoich 12 mówi, nie chcę, żeby was to spotkało. Chciałbym, żebyście zachowali ten ogień. Pamiętacie, co się wydarzyło po śmierci Jezusa? Opuścili ręce. Idziemy łowić, idę łowić ryby. Ja pójdę z wami, my pójdziemy z tobą. Odległa sprawa? A ile razy ty powiedziałeś, mam dosyć, siadam. Co ja się będę przejmował, jak inni się nie przejmują? Ale pytanie jest, kto ciebie powołał? Kto ciebie odkupił? Ze względu na kogo powinieneś być wierny? Ze względu na kogoś, na kogo powinieneś zachować czujność i gotowość? Stasiek cię powołał? Anka cię powołała? Oni cię odkupili? Jezus jest naszym Panem. On nas powołuje, i on nas zwalnia. Prawda? Takie jest przesłanie Nowego Testamentu. I zobaczcie, co czytamy. Któż jest tym wiernym, roztropnym szafarzem, którego ustanowił Pan nad czeladzią swoją, aby im dawał wyżywienie w czasie właściwym? Zawsze chodzi o czas, o ten dzień, o tę porę. Wiecie, bo sługę co cechuje? Pan go wzywa i mówi, teraz to zrób. Teraz jest czas. Nie wiecie, kiedy ja uznam, że jest dobry czas. W byciu sługą chodzi o gotowość, o dostępność, o bycie na wyzwanie. Tak? To jest idea tej relacji pan-sługa. Błogosławiony ów sługa, którego Pan jego, gdy przyjdzie, zastanie tak czyniącego. Odpowiedz sobie, czy jesteś w trakcie wypełniania Bożej woli. I wiecie, nawet nie chodzi mi o służbę w zborze, typu są jakieś różne służby w zborze, ale chodzi o to, czy szukasz Bożej woli na co dzień dla siebie, dla swojego życia, dla rodziny, dla bliskich po prostu. I czy jesteś w trakcie jej wypełniania, czy jesteś w trakcie wypełniania Słowa Bożego w swoim życiu, wdrażania Go w swoje życie, bo tu po prostu chodzi, wiecie, o tą moją relację z Jezusem podstawową, gdzie ja po prostu chodzę z Nim na co dzień, chodzę ze względu na to, że jest moim Panem, że chcę żyć tak, aby Mu się podobać, że chcę, aby On mnie przemieniał, więc to dzieło, które On rozpoczął we mnie, ja pozwalam i współpracuję, by On czynił, kształtował, by mnie przemieniał. Tak, to podstawowe powołanie. Czy ja jestem w trakcie? Czy ja właśnie wyjechałem na wakacje od Jezusa, od Biblii, od... Tak czasami jest, ludzie mówią, no muszę sobie dać na luz. Muszę sobie trochę odpocząć od Boga. I Jezus mówi, błogosławiony ów sługa, którego Pan, gdy przyjdzie, zastanie tak czyniącego. Zaprawdę powiadam wam, że postawi go nad całym mieniem swoim. A więc ci, którzy trwają w społeczności z Bogiem, ci, którzy żyją Jego wolą, ci, którzy pozostają cały czas otwarci na Jego Słowo, gotowi, by dać się przemieniać, gotowi, by Boże dzieło było pełnione w nich. To są ci, którzy, dla których Słowo Pana jest ważne, którzy nie przymykają słowa uszu lub przymrużają oczy. Oni pragną wychodzić naprzeciw Słowu i pozwolić Mu się przemieniać. Jeśli zaś ów sługa rzekł w sercu swoim, Pan mój zwleka z przyjściem, zacząłby bić sługi, służebnice, jeść, pić, upijać się, przyjdzie Pan sługi owego w dniu, w którym tego nie oczekuje, o godzinie, której nie zna, usunie go, wyznaczy mu los z niewiernymi. Tem zaś sługa, który znał wolę Pana swego, a nic nie przygotował i nie postąpił według jego woli, odbierze wiele razów. Lecz ten, który nie znał, choć popełni coś karygodnego, odbierze niewiele razów. Komu wiele dano, od tego wiele będzie się żądać, a komu wiele powierzono, od tego więcej będzie się wymagać. Ale tak naprawdę rozliczony będzie każdy sługa. Każdy uczeń Jezusa Chrystusa. Każdy uczeń. I wcale nie chodzi teraz o to, że tutaj ta przypowieść mówi, że oto jesteś odpowiedzialny za grupę ludzi i źle ich traktujesz. Chodzi o to, że znasz wolę Pańską i ją lekceważysz, bo kiedy to Pan przyjdzie? Takim smutnym obrazem, który dostrzegam nieraz w duszpasterstwie, jest to, że niektórzy wierzący świetczeją z upływem czasu. Słyszałem, jak mówili, jak słowo ich przenika. Dzielili się tym słowem, to słowo z nich wynikało, wypływało, a teraz na przykład mówią, ale czy Jezus jest jedyną drogą? Albo na przykład, czy to, czego doświadczam naprawdę, to czy jest to zasługą Pana, czy to nie moje ręce to uczyniły? Znasz wolę Pańską, czytasz Słowo Boże i pytanie jest, czy masz do niej lekceważący stosunek, czy właśnie nie. odpowiadasz na Boże wezwanie, kiedy On do Ciebie mówi, jesteś w tym taki gorliwy. Uchwycić moment, kiedy Bóg do mnie mówi i nie zostawić tego na później, tylko to jest ten czas, to jest ta chwila, to jest ta godzina, to jest ten dzień. No bo prawda jest taka, słuchajcie, że czasami czytamy słowo, no i ono do nas mniej jakby przemawia, ale zachowujemy, co? Gotowość. Ale jest taki dzień, kiedy uderza w nas tak mocno. I co wtedy robisz? Wstajesz. Pan wzywa, słowo mnie wzywa. Muszę coś zrobić z tym słowem. Muszę je zasiać w swoje życie. Muszę się mu podporządkować, muszę na nie odpowiedzieć. I to jest ten obraz. Gotowości. Współpracy z naszym Panem. I chciałbym, abyśmy sobie odpowiedzieli na pytanie, jakimi my sługami jesteśmy? Bo sługa w Biblii, to wiecie, to nie jest to tak, jak powiedzmy, dzisiaj się ludzie wynajmują i są do opieki nad kimś. Sługa to był niewolnik. To greckie słowo określające niewolnika, który po prostu jest na wezwanie. I czy mamy tę gorliwość, że kiedy Bóg do nas mówi przez swoje słowo, to my mówimy, tak, Panie, ja chcę tego. A wiecie, kiedy to słabnie? Kiedy właśnie lekceważymy to słowo. Jeden raz, drugi, trzeci. I potem jakby mniej słyszymy, jakby Bóg do nas mówił, mniej widzimy, już nas to nie dotyka. To jest takie właśnie wtedy lekceważenie słowa Pańskiego i picie, bicie, tak jak to jest nazwane. Przychodzi dzień, kiedy ktoś zdmuchuje świecę, luzuje sobie szatę. Mówi, co ja będę się przejmował? Jeszcze raz powtarzam, nie chodzi tutaj, wiecie, o to, że mam działkę w zborze, za nią odpowiadam, bo to jest jakby kolejny etap. Ale tu chodzi o coś, do czego my wszyscy jesteśmy wezwani. Dopełnienie dzieła uświęcenia, dopełnienie dzieła upodabniania się do Jezusa. To jest dzieło, które Jezus czyni w nas ustawicznie, czy my to widzimy, czy nie. Ja jestem gotowy współpracować z Nim w tej kwestii. Czy mamy ucho jak prorok? Budzisz mnie i mówisz do mnie od rana. Czekamy na to słowo, aby je wypełnić, aby je zasiać, aby je zastosować. Faryzeusze utracili, słuchajcie, utracili to piękno. I w ten sposób z miłujących Boga stali się inspektorami religijnymi. Coś zupełnie odwrotnego od tego, co Bóg zaplanował. Możesz zadać sobie pytanie, czy mnie to dotyczy? Piotr też o to pytał. To dotyczy każdego, komu zależy. Komu zależy? Bo to jest realna groźba utraty piękna, blasku, gorliwości, pierwszej miłości. Zbór do Efezjan, pamiętacie? Zbór w Efezie. No zobaczmy. Otwórzmy Apokalipsę. Piękny zbór. Przebudzenie w Azji Mniejszej. Pamiętacie, Paweł przebywa tam 3 lata. O tym mówiliśmy w Dziejach Apostolskich. Stamtąd po prostu Ewangelia rozchodzi się na całą Azję Mniejszą. Przeżywają niesamowite rzeczy, ale w pewnym momencie, jeżeli zaczniemy czytać listy apostoła Pawła do Tymoteusza, co tam się dzieje? Tam w zborze pojawili się ludzie, którzy głosili naukę, nie będącą nauką słowa, nie będącą pańską nauką i powodowali co? Zamieszanie. Tymoteusz, cała ta sytuacja tak przygniotła Tymoteusza, że on po prostu potrzebował rozniecić na nowo dar łaski, jaki został udzielony mu przez Pawła, przez włożenie rąk. Kiedy czytamy listę do Tymoteusza, to widzimy apostoła Pawła, że w Efezie dzieje się niestety źle. I Tymoteusz się tym zamartwia i Paweł się tym zamartwia, prawda? A teraz zobaczcie, jak czytamy Apokalipsa, 2 rozdział. to wydaje się, że pewne rzeczy zostały tam uporządkowane, ale nadal czegoś brakuje. Tak? Objawienie, przepraszam, drugi rozdział. Powiedziałam dzieje? Już tak mi się wydawało, że powiedziałam dzieje apostolskie, drugi rozdział. Apokalipsy, drugi rozdział. Do anioła zboru w Efezie napisz, to mówi ten, który trzyma siedem gwiazd w prawicy swojej, który się przechadza pośród siedmiu złotych świeczników. Znam uczynki twoje i trud, wytrwałość twoją i wiem, że nie możesz cierpieć złych i że doświadczyłeś tych, którzy podają się za apostołów, a nimi nie są i stwierdziłeś, że są kłamcami. Czyli co, odrobili lekcję? Wytrwali? Mają wytrwałość? Mają? Pokonali przeciwności? Masz też wytrwałość, cierpiałeś dla imienia mego, a nie ustałeś. Piękna cecha. Są świadkami według tego, co Jezus mówi, będziecie moimi świadkami. Tam jest słowo martyrologia, a więc będziecie cierpieli również za Ewangelię. Oni są, widzimy, prawdziwymi świadkami. Lecz mam ci za złe. Słuchajcie, piękny zbór. Ale Pan chce pierwocin. Pan chce od nas, słuchajcie, po prostu tego, co najlepsze. Należy mu się? Godzien jest tego? Godzien jest tego. Tego, co najlepsze, naszej największej gorliwości, naszego oddania, poświęcenia. Przecież ten zbór wykonał tytaniczną pracę, obronili się, można powiedzieć, ugruntowali się. Mam ci za złe, że porzuciłeś pierwszą twoją miłość. Porzuciłeś. Nawet nie zgubiłeś. Porzuciłeś pierwszą swoją miłość. Mi to się zaraz kojarzy, wiecie, też po prostu z tym, że ktoś już podkopuje ten dom, bo nikt tego nie pilnuje i ukradł, zabrał, poniósł. Porzuciłeś pierwszą swoją miłość. Wspomnij więc, z jakiej wyżyny spadłeś, i opamiętaj się i spełniaj uczynki tak jak pierwej, a jeżeli nie, to przyjdę do ciebie, ruszę świecznik twój z jego miejsca, jeśli się nie opamiętasz. Czyli przecież to jest piękny zbór. Chcę twojej pierwszej miłości. I słuchajcie, i ta pierwsza miłość, żeby było jasne, to nie są po prostu emocje, uczucia. Pierwsza miłość to jest co? Pierwsza gorliwość w zaangażowaniu w Słowo. To jest moja odpowiedź na Słowo. To jest to, że ja po prostu biorę na serio Boże Słowo i się po prostu z Nim utożsamiam i się Mu oddaję, temu Słowu. Wspomnij więc, z jakiej wyżyny spadłeś, opamiętaj się i spełniaj uczynki, to jest pierwsza miłość, spełniaj uczynki takie jak pierwej. Tak te piękne twoje uczynki, w których była wdzięczność do mnie, miłość, zaangażowanie, oddanie, niewyliczane, tylko takie pełne. Na swoją obronę masz to, że nienawidzisz uczynków Nikoalitów, których i ja nienawidzę, a więc nie zgadzasz się z tym, że nieważne, jakie jest życie, byle wierzyć. Ważne jest, wiara bez uczynków jest martwa, a więc uważasz, że ten, kto wyznaje Jezusa Panem, musi też pięknie żyć w święty sposób. Kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi do zborów. Zwycięzcy dam spożywać z drzewa żywota, które jest w raju Bożym. Posłuchajcie, nie dostaną dostępu, jeżeli się nie opamiętają. I bracia i siostry, ja dzisiaj to słowo do nas skierowane, do mnie, ono mówi, wspomnij. Rozważ. Przyjrzyj się sobie. Nie patrz na brata, na siostrę. Przyjrzyj się sobie. Czy twoja szata, czy twoje biodra są przepasane? Czy jesteś ustawicznie nastawiony, by wypełnić Bożą wolę? Czy twoja świeca jest zapalona? Czy twój dom jest bezpieczny? Czy z oddaniem i pieczołowitością wypełniasz Bożą wolę? Jezus jest Panem. On jest Królem. Nie ma imienia wyższego ponad to imię. Jesteśmy wezwani, by ofiarować Mu to, co najlepsze. Czy to jest nauczanie do mnie? A czy ty jesteś tym roztropnym i wiernym sługą? Jeżeli jesteś, to nauczanie jest do ciebie, to nauczanie jest do mnie. Wierzę, że chcemy być dobrymi sługami. Wierzę, że chcemy być, że chcemy uchronić, chcemy zachować, chcemy. Więc zachowajmy gotowość. Panie, mów do mnie. Jeżeli to utraciliśmy, po prostu Jezus wzywa, opamiętaj się i spełniaj uczynki takie jak na początku. Przypomnij sobie, jak reagowałeś na słowo. Prawda? Każde słowo połykałeś. Nawet swojej gorliwości źle czasami rozumiałeś. Ale Bogu się podobało, że po prostu połykasz każde Jego słowo. Jest ono dla Ciebie ważne, bliskie, miłe. I żyjesz nim, i żyjesz nim. Kto jest tym dobrym sługą? Powiem wam, jak chcę być dobrym sługą. I nie mówię teraz o byciu pastorem, ale sługą, który odpowiada na każde Boże słowo, które On kieruje do mnie. Na to, które On wypowiedział w swoim słowie. Pamiętam, wiecie, kiedyś czytałem genealogię. Tak mnie ta genealogia jakoś zniechęcała. Kiedyś, jak sobie czytałem, usłyszałem taki Boży głos. Każde to imię jest ważne. Każde pojedyncze imię jest ważne. Czytaj je z troską i miłością, jakby dotyczyło ciebie. I pamiętam, wiecie, że po prostu aż zmieniłem nastawienie, czytając genealogię. Ten zrodził tego. Nie wiem, kto to jest, ale ważne jest. Czytam. Żył tyle lat i umarł. Ten zrodził tego. Czemu? Każde słowo Boże jest ważne. A tak się zaczyna, że to nie dotyczy mnie. To już setki razy czytałem. Nie. Panie, mów do mnie. Czytałem już 100 razy ten list, a ten 101 raz jest jak pierwszy raz. Mów do mnie, Panie. Nie pozwól mi oziębnąć, zlekceważyć. Kto jest tym dobrym sługą? Pomyślmy. Faryzeusze coś utracili. Czy my przez to, że wiemy, że jest takie zagrożenie, nas to nie dotyczy? Nie, to dotyczy każdego, kto jest dobrym sługą. Czemu? Bo diabeł zrobi wszystko, żebyś był złym. Zrobi wszystko, żebyś był złym, żebyś utracił. Żebyś zgasił świecę, rozwiązał szatę i zlekceważył Boże Słowo. Jesteś wtedy rozbrojony. I ze zgrozą możesz czytać końcówkę tego dzisiejszego fragmentu. Tak? Przeczytajmy to. Łukasza, rozdział 12. (46-48). Przyjdzie Pan sługi owego w dniu, w którym tego nie oczekuje i o godzinie, której nie zna, usunie i wyznaczy mu los z niewiernymi. Los z niewiernymi. Ten zaś sługa, który znał wolę Pana swego, a nic nie przygotował. Od razu się pojawia pytanie, czy przygotowałem? Co przygotowałem? Co przygotowałem? Co zbudowałem? I jaka jest ta budowla? Nic nie przygotował i nie postąpił według jego woli, odbierze wiele razów. A nie wyobrażam sobie, wiecie, takiej sytuacji. Być tak karconym przez Pana. Lecz ten, który nie znał, choć popełnił coś karygodnego, odbierze niewiele razów. Komu wiele dano, tego wiele będzie się żądać. Komu wiele powierzono, tego więcej będzie się wymagać. Jeżeli chodzimy 40 lat z Panem, należy oczekiwać od nas dużo? Należy, słusznie. Mówimy, że znamy Słowo Boże. Pan będzie oczekiwał od nas dużo. Będzie oczekiwał od nas dużo. I nie wiecie wiedzy. On zapyta, jak przemienione zostało nasze życie. Co to przygotowaliśmy na Jego powrót? Na ile jesteśmy do Niego podobni? To słowo nazywa sprawdźmy świece. Przepaszmy się. Przyjmiemy postawę gotowości. Jeżeli coś zaniedbaliśmy, po prostu przyjdźmy i powiedzmy Panu, Panie, ja Cię przepraszam. Muszę wyznać, to słowo mnie już nie dotyka. Próbowałem nawet wielokrotnie, by mnie ożywiało, ale muszę Ci powiedzieć, nie dotyka mnie. Przepraszam. Bo to nie jest tak, że słowo nie ma mocy. To się stało, ponieważ lekceważyłem Boże Słowo. I nie zrobiłem nic, żeby je wypełnić. Ale przepraszam Cię, Panie. Chcę spełniać uczynki takie jak pierwej. Chcę wrócić do swojej pierwszej miłości. Chcę czekać i chłonąć każde Twoje słowo. Chcę być dobrym sługą. Amen.